Porozmawiajmy o...
W studiu człowiek, proszę Państwa, który mówi o sobie tak. Raz do roku mnie niesie i to niesie mnie daleko. Tym razem to była Patagonia. W studiu Łukasz Kuczkowski. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry państwu.
Pan Łukasz jest na co dzień bardzo takim eleganckim prawnikiem. Siedzi w kancelarii, załatwia rozmaite sprawy życiowe, a raz do roku musi wyjechać. I to wyjechać daleko, jak mówiłam, wcześniej była...
Grenlandia.
Ekstremalna wyprawa, o której przed wyjazdem kilka słów powiedzieliśmy. Pan Łukasz był już naszym gościem. Wyjechaliście 21 marca, 21 kwietnia wróciliście. Święta wielkanocne na lądolodzie i trzecie urodziny synka, o których nam pan przed chwilą powiedział, też na lądolodzie. Panie Łukaszu, nie był pan sam? Był pan z kolegą Adamem Ławnikiem?
Tak. To był mój partner i przez miesiąc z małą przerwą razem eksplorowaliśmy Patagonię, najróżniejsze jej zakątki. Głównie góry, ale też stepy, bo Patagonia to z jednej strony góry i lądolot, z drugiej strony niekończący się kilometrami step.
Właśnie tutaj przed chwilą panu Łukaszowi zrobiliśmy tak troszkę chłodniej w studiu, żeby poczuł się trochę tak jak tam, bo rzeczywiście ze zdjęć wynika, że w śniegu na rakietach, te rakiety zresztą widziałam na państwa stronie, były w użyciu, rakiety śnieżne?
Nie, na lądolodzie akurat w kwietniu były tak trudne warunki, że rakiety nie były potrzebne, ponieważ wszystko było w lodzie, nie było śniegu.
Nie zapadało się.
Nie zapadaliśmy się, musieliśmy mieć oczywiście raki, liny. Ale rakiety nie były potrzebne, no bo one są potrzebne wtedy, kiedy jest śnieg. A w kwietniu, akurat wtedy, kiedy my byliśmy, był sam lód.
Proszę nam powiedzieć, co pan zjadł po powrocie, bo wiem, że te liofizolaty, czy jak to się tam nazywa, czyli sucha karma dla ludzi, zupełnie nie mają smaku, a tym się żywiliście. Jak pan przyjechał, to co pan zażyczył?
Żona zawsze kilka dni przed powrotem zawsze mnie pyta, czy to telefonicznie, czy to mailowo, na co miałbym ochotę. I tym razem poprosiłem o taki typowy polski obiad z dużą ilością warzyw, ponieważ tam jednak jest w Argentynie czy Chile jest przede wszystkim kult mięsa, bardzo dobrego, to steki argentyńskie czy baranina. Jest naprawdę dobra, ale z drugiej strony w zasadzie nie spożywa się warzyw. I po miesiącu takiej mięsnej diety i diety jeszcze na liofilizatach, no przede wszystkim tego, czego ja szukam w jedzeniu, to polskie zwykłe warzywa.
No ale chwileczkę, bo rozumiem, że to mięso to tak tylko wtedy, kiedy byliście gdzieś w jakiejś, nie wiem, osadzie, miejscu, gdzie inni wam podawali.
Tak,
jak to było?
Trzy razy nam się udało zjeść obiad w restauracji, poza tym żywiliśmy się no, suchym jedzeniem.
Proszę nam opowiedzieć, bo pana wyprawy zwykle mają na celu dostarczenie takich emocji estetycznych, to znaczy zobaczenie tego, czego by się nie dało zobaczyć stąd i uwiecznienie tego na zdjęciach. Proszę nam opowiedzieć, co tam pan takiego zobaczył, że rzeczywiście warto było tak daleko, no i trochę jednak ryzykować.
Wyprawy, które organizuję, to są wyprawy fotograficzne, czyli głównym celem jest zrobienie kilku naprawdę dobrych zdjęć. I tym razem było podobnie. Nastawiliśmy się głównie na góry, ponieważ z jednej strony, tak jak powiedziałem, Patagonia to stepy, na których nic nie ma, a z drugiej strony to są przepiękne, wysokie, dochodzące do 3,5 tysiąca metrów góry i one w mojej ocenie stanowią istotę tej krainy. Jeżeli dołączymy do tego bardzo zmieniającą się, dynamiczną pogodę, no to mamy taki miszmasz, który dla każdego fotografa jest czymś interesującym, ponieważ to światło się wtedy tak szybko zmienia, że można robić te zdjęcia przez bardzo, bardzo długi czas. My też byliśmy jesienią, czyli w okresie, kiedy to światło już nie jest takie ostre.
Czy teraz jesienią u nich, tak?
U nich jesienią, tak, u nas wiosną. Więc to światło w tym okresie nie jest już takie ostre i też pozwala na długie fotografowanie. Natomiast no, niewątpliwie taką perełką w koronie tej wyprawy to był trawers południowego lądolodu patagońskiego. 10 dni w bardzo trudnych, ciężkich warunkach, ale fotograficznie no, jestem spełniony akurat z tej części wyprawy.
My, kiedy pan wyjeżdżał, pytaliśmy pana, ja pana pytałam o to, jak na przykład będziecie, jak jesteście zabezpieczeni pod kątem tego, czy, jeśli coś się stanie. I mówił pan wtedy, że macie race, macie takie specjalne sygnały, świetlne znaki, których pan nigdy podczas tych wypraw jeszcze nie musiał używać. Jak było teraz?
Tym razem też nic nie musieliśmy używać. Mieliśmy spota, czyli takie urządzenie, które pozwalało nam wysłać wiadomość ratunkową i do centrum ratunkowego i ono, ta wiadomość miałaby uruchomić pomoc. Natomiast problem w tym, że 10 dnia po wejściu na lądolot spot się zepsuł. I w związku z tym i tak, gdyby coś się wydarzyło, to no, ratunek byłby bardzo, bardzo trudny. Mieliśmy jeszcze telefon satelitarny, więc no, jakaś forma kontaktu istniałaby, ale nasze podstawowe urządzenie ratunkowe się zepsuło. Niestety.
Rzeczywiście, no to takie zawieszenie.
Co się stało? Żadna bateria się wyczerpała?
Nie, przestał działać. Przestał działać. Przestał wysyłać sygnały.
Rozumiem, że on podaje wasze położenie.
Tak, tak, on podaje nasze położenie, a jeśli coś się dzieje, to mam specjalny przycisk, który naciskam i on wysyła nie dość, że nasze położenie do centrum alarmowego, to jeszcze prośbę o pomoc. I wtedy to centrum alarmowe organizuje pomoc, która w tamtym rejonie jest o tyle trudna, że tam nie ma służb ratunkowych takiej z prawdziwego zdarzenia. Tak
właśnie,
jak
o tym pan mówił, jak to tam funkcjonuje?
Wszystko się odbywa na zasadzie koleżeństwa, znajomości, takiego pospolitego ruszenia. Czyli
znaczy nie ma takiego centrum?
Nie. Nie ma na przykład TOPR-u czy GOPR-u.
To znaczy ktoś powiadamia, tak? Rozumiem, że sygnał z tej skrzynki idzie?
Tak, do centrum alarmowego w Stanach i Stany powiadamiają policję na przykład argentyńską, a ona powiadamia lokalnych wspinaczy, którzy jeśli będą mieli ochotę, to pójdą, a jeśli nie, to nie pójdą. Najczęściej mają ochotę, ponieważ to samo może im się przydarzyć za miesiąc, dwa, trzy i oni będą w potrzebie i tak to działa.
Ale służb jako takich z helikopterem nie ma?
Nie ma. Niestety problem jest tam taki, że w Patagonii wieją bardzo silne wiatry i no proszę sobie wyobrazić wiatry dochodzące nawet do 200 km na godzinę w wyższych partiach gór. To jedno, a po drugie te wiatry tam pojawiają się znikąd w zasadzie bardzo silne podmuchy. Dlatego loty helikopterami tam są bardzo trudne, ponieważ nawet jeżeli jest dobra pogoda, to pilot nigdy nie wie, czy nie dostanie na przykład jakiegoś bocznego podmuchu o prędkości kilkudziesięciu kilometrów na godzinę.
I tam pan poszedł? Właśnie tam poszedł, zostawiwszy małżonkę zdenerwowaną i synka, który miał urodziny?
Tak,
właśnie
ma,
tam.
Się ten typ, tak?
To właśnie ten moment mnie bardzo interesuje.
No, ja oczywiście bardzo, bardzo, bardzo stawiałem na to, żeby ta wyprawa była bezpieczna. I co prawda mój kolega Adam wycofał się z tej części wyprawy, czyli na lądolód nie poszedł. Bardziej go interesowały, jak powiedział, pingwiny na wschodnim wybrzeżu Argentyny. Ale ja bardzo chciałem pójść, ponieważ no, miałem nadzieję doświadczyć tam różnych uczuć, no, związanych przede wszystkim z tym, że jest to olbrzymia część pokryta lodem, gdzie są trudne, czasami niebezpieczne warunki, ale gdzie jest się samemu.
No właśnie,
ma się
sam
poczucie.
Rozumiem, że sam pan poszedł, nie. Że kolega na pingwiny, a pan?
Do tego chciałem nawiązać, że ze względu na to, że bezpieczeństwo dla mnie było priorytetem, to postarałem się o wsparcie lokalnego gajda, takiego przewodnika, który kilka razy na lądolodzie był i znał mniej więcej warunki. One się cały czas zmieniają, więc nawet dla niego czasami były dużym zaskoczeniem, ale no, przez to, że miałem wsparcie w postaci właśnie tego przewodnika, którym okazał się zresztą Polak, od kilku lat przebywający w Patagonii i który okazał się też no, wspaniałym człowiekiem. To Arek Mytko, który zresztą bardzo dużo podróżuje i jest w Polsce znany z różnych takich ekstremalnych wyczynów. I to właśnie z jego wsparciem dokonaliśmy tego trawersu. A to była naprawdę niesamowita przygoda.
No i doświadczył pan tego, czego pan się spodziewał, czy też lądolód czymś pana zaskoczył?
Znaczy,
zawiódł
nie, ale zaskoczył mnie wszystkim, ponieważ no, spektrum uczuć, których tam doznałem, było, czy jest nadal bardzo, bardzo szerokie. Od takiego zachwytu, po jakieś załamanie, samotność.
Strach?
Strach i to taki pierwotny też.
Czyli taki lękowy aż, tak?
Tak, proszę
co
sobie.
Wtedy co, ale co, to jest huk wiatru, niska temperatura, wszystko, brak wiary w siebie.
Wszystko naraz, poza tym ostatnie. Wszystko naraz, proszę sobie wyobrazić, dotarliśmy do takiego miejsca, które nazywa się Circo de Altares, daleko Cerro Torre, to jednej z najtrudniejszych gór świata. Dotarliśmy tam w deszczu po przekroczeniu tysięcy szczelin tego dnia. Przez godzinę budowaliśmy mur z kamieni, żeby osłonić nasz namiot od wiatru. W końcu rozłożyliśmy namiot. Zaczęliśmy się ogrzewać, wszystko mieliśmy mokre, za chwilę przyszła minusowa temperatura, więc zaczęliśmy trochę podmarzać i nagle zaczął się wiatr. Już wcześniej ten wiatr sobie chodził, to powodował, że nasz namiot albo się kładł w lewą stronę, albo się kładł w prawą stronę. Na razie wytrzymywał, ale zaczęły pojawiać się takie podmuchy. Ja ich nazywałem TGV.
Tak szybko.
Tak szybko. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy stoją państwo na linii właśnie pociągu TGV, który porusza się z prędkością 350 km na godzinę i przychodzi ten wiatr po przejeździe pociągu. Ja miałem wrażenie, że to są tego rodzaju wiatry. One chodziły w górze, tak co kilka minut przychodził taki wiatr i tylko się modliłem, żeby nie zszedł jednak na dół i żeby nie trafił w nasz namiot, no bo nie byłoby co zbierać najprawdopodobniej. I kolega, który próbował spać, opowiadał mi, że co się budził, to widział mnie z głową podpartą lewą ręką i byłem zasłuchany w ten wiatr. Ja się naprawdę go bałem w tym momencie.
Ale czy się wtedy myśli o tych ostatecznych rzeczach, że to jest ten ostatni moment? Bo pan powiedział przed chwilą, że wszystko poza brakiem wiary w siebie, że pan zawsze... To jest łód szczęścia, jak pan to nazywa?
Ja myślę, że wszystkiego po trochu jest w takich sytuacjach. Ja osobiście nie myślałem o jakichś tam ostatnich godzinach swojego życia, bo zakładałem, że ich nie będzie.
Ale mówił pan przed chwilą, że gdyby tak podmuchało, to byłby pan poleciał fru gdzieś w góry i koniec, tak?
No najprawdopodobniej tak, bo wiatru, który wieje z prędkością 150-200 km w namiocie, po prostu się nie da przetrzymać. I ten murek, który ustawiliśmy, no by się rozpadł.
Ile to gdzie trwało?
A gdzie w przyszłym roku?
W przyszłym roku w domu.
A ile trwało te ekstremalne momenty?
Całą noc. Akurat ten wiatr trwał całą noc. Następnego dnia przyszedł kolejny wiatr, taki zamieć, huragan w szczelinach. Straciliśmy w ogóle możliwość znalezienia drogi. Nie widzieliśmy, gdzie idziemy. Szczelinę trzeba było cały czas omijać, więc to nie była linia prosta, tylko raz się szło 300 metrów w lewo, drugi raz 300 metrów w prawo, ale udało nam się zejść później z lądolodu i już było.
No,
już
jednak ktoś czuwa chyba nad panem. Co kolega myślał, czekając na was wtedy?
Myślę, że kolega był szczęśliwy, że nie poszedł.
Powiedział pan o tym Polaku, którego spotkał. Jeszcze chciałam zapytać na koniec o ludzi, bo mówił pan, że tam były takie odcinki, że najdłuższa część wyprawy, 19 dni między kontaktem z cywilizacją. Czy wy spotkaliście w ogóle jakichś tubylców?
Tak, przez te kilka dni to był taki trekking w części ogólnodostępnej Patagonii w Parku Narodowym i oczywiście ludzi spotykaliśmy. To głównie turyści, którzy przyszli sobie zobaczyć szczyty, jeziorka, no po prostu poznać Patagonię.
A miejscowi jak reagują na takich wariatów,
Miejscowi reagują pozytywnie, ponieważ no musimy pamiętać o tym, że dla nich to jest jednak źródło zarobku, podstawowe źródło zarobku. Te miejscowości tam nieliczne utrzymują się tylko i wyłącznie z turystyki i dla nich osoby pozytywnie zakręcone, które chcą czy to zdobyć jakieś szczyty, czy to przejść lądolot, czy dokonać jakiejś innej wyprawy, no są też źródłem zarobku, bo trzeba logistykę zadbać, trzeba mieć jedzenie, to część się kupuje na miejscu, część załatwia, jakoś wynajmuje, więc oni pozytywnie są nastawieni. Tam w ogóle ludzie są bardzo pozytywnie nastawieni, poza tą typową taką manianą, czyli wszystko na jutro jakoś to będzie, nie jest, pomimo tego, że piszemy, że sklep otwarty o 9:30, to otwieramy go o 11:00, więc poza tym, co przeciętnego Europejczyka początkowo przynajmniej może drażnić, irytować, szczególnie jeśli sobie rozplanujemy co do godziny nasz plan dnia, to poza tym ludzie są bardzo pozytywnie nastawieni, bardzo tacy przyjaźni i nie spotkaliśmy się z żadną taką jakąś nieprzyjazną sytuacją czy z jakąś niechęcią ze strony tubylców.
Rozumiem, że pan ten urlop już wykorzystał i teraz dla żony i dziecka będą weekendy, tak? Ale obiecał pan tu, i to padło z anteny, Sławkowi pan odpowiedział, że w przyszłym roku siedzi pan w domu.
Tak, dokładnie.
Wytrzyma?
Tak. Wytrzyma, tak.
To dopiero będzie próba dla takiego faceta.
Co to będzie?
Trzy tygodnie z żoną i dzieckiem.
Ja bardzo tęsknię na takiej właśnie okazji.
Tak, myślę, że tak będzie.
I z chęcią podejmę to wyzwanie i staram się je podejmować każdego dnia.
Będzie tak samo pięknie.
Myślę, że lepiej.
Ja jestem tylko jeszcze ciekawa, to proszę nie odpowiadać może, czy pan tak rzeczywiście zauroczy swego synka tym, żeby też się wkrótce z panem gdzieś tak pomalutku etapami zaczął wybierać. No nie teraz oczywiście jeszcze.
Ja bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał, zobaczymy, co powie na to moja żona.
Bardzo panu dziękujemy. Pana Adama prosimy pozdrowić. Zdjęcia na waszej stronie, wystarczy wklepać Patagonia 2012 będą, bo jesteście w tej chwili na etapie do uzupełniania tego.
Tak, ja myślę, że w kolejnych kilku tygodniach zaczną się systematycznie pojawiać i zdjęcia, i relacja, na którą państwa serdecznie zapraszamy. Myślę, że będzie i co czytać, i co oglądać.
Dziękujemy panu bardzo. Łukasz Kuczkowski, Patagonia 2012 był państwa gościem. Teraz do kancelarii?
Tak, dokładnie tak. Dziękuję bardzo.